Szanowni Państwo, 5 minut z pewnością już minęło. Wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekty uchwał. Na początek rewitalizacja. Mamy tutaj pana Tomasza Michałkiewicza z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, który nam przedstawi program rewitalizacji dla naszej gminy. Proszę bardzo. Okay.
O, chyba lepiej. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu właśnie tutaj główne założenia, jeśli chodzi o gminny program rewitalizacji dla miasta i gminy Bóg do roku 2033. Przedstawię krok po kroku też tak pokrótce, jak pracowaliśmy. Tutaj część z Państwa też brała czynny udział w tych pracach. Ja nazywam się Tomasz Michałowicz, jestem ekspertem do spraw strategii rozwoju lokalnego z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Państwo już mnie możecie kojarzyć, bo jakiś czas temu byłem tutaj u Państwa z tematem strategii, bo również byliśmy tutaj odpowiedzialni za przygotowanie projektu strategii wspólnie z Państwem. No i tak jak powiedziałem, przedstawię pokrótce etapy prac nad gminnym programem, strukturę tego dokumentu, no i później skupię się na tej części programowej, bo ona jest najbardziej istotna tak naprawdę dla Państwa, myślę, na te najbliższe lata. I na koniec powiem kilka słów na temat tego, jak przebiegały konsultacje społeczne i opiniowanie. Jeśli chodzi o główne etapy prac nad gminnym programem rewitalizacji, możemy je podzielić tak naprawdę na dwa takie główne, najważniejsze etapy. Ten pierwszy etap dążył do wyznaczenia na terenie gminy i miasta obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji. I temu służyła, i tutaj z doświadczenia gdzieś tam widzimy, że ten komitet rewitalizacji był bardzo po macoszemu traktowany, raczej gminy nie były chętne, żeby go w ogóle powoływać. No i teraz ustawodawca tutaj jednak stwierdził, że uchwała dotycząca zasad wyznaczania i funkcjonowania tego komitetu rewitalizacji powinna zostać uchwalona przed samym gminnym programem rewitalizacji. Natomiast mamy tutaj opinię też prawną mówiącą o tym, że to może się wydarzyć nawet na jednej sesji, natomiast musi być to faktycznie po kolei jedna i druga uchwała. W tym momencie tak naprawdę mamy dokument GPR gotowy do uchwalenia, no i później po tym uchwaleniu oczywiście on jest wdrażany, a drugim torem tutaj niezwłocznie również procedura związana z powołaniem Komitetu Rewitalizacji, czyli takiego ciała doradczego przy burmistrzu, związanego właśnie z wdrażaniem z jednej strony rewitalizacji, z byciem takim troszkę głosem mieszkańców, jeśli chodzi właśnie o te działania rewitalizacyjne, a z drugiej strony Komitet Rewitalizacji też między innymi opiniuje później projekty związane z monitorowaniem wdrażania tego dokumentu w życie. Tak jak mówiłem, tym pierwszym etapem było wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne, one trwały od 3 października do 7 listopada ubiegłego roku. Można było zgłaszać te uwagi za pośrednictwem formularza ankiety internetowej czy spotkania konsultacyjnego. No i wynikiem tego była właśnie uchwała z 28 listopada w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Jeśli chodzi o strukturę gminnego programu rewitalizacji, też pewnie Państwo mieliście okazję się z tym dokumentem zapoznać. Ona jest dość rozbudowana. Te wszystkie oczywiście rozdziały wynikają stricte z ustawy o rewitalizacji. Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu, jak doszło do tej delimitacji, czyli do tego wyznaczenia tego obszaru, o którym jest mowa w dokumencie, nastąpiły takie rozdziały jak szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, i w tej szczegółowej diagnozie w dużym skrócie musieliśmy wykazać problemy, które przydadzą się później do uzasadnienia poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Innymi słowy, patrząc od drugiej strony, jeśli chcemy realizować jakieś działanie rewitalizacyjne, musimy w tej diagnozie mocno opisać problem, na który właśnie takie działanie później zadanie ma rozwiązywać. Oczywiście opis wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, kwestie celów, kierunków, no i przede wszystkim przedsięwzięcia rewitalizacyjne. O tych przedsięwzięciach troszeczkę za chwilkę więcej powiem. No i szereg pozostałych rozdziałów, takich jak mechanizmy integracji tych poszczególnych działań, kwestia finansowania, monitorowania, wdrażania tego dokumentu i tutaj wiele, wiele innych rozdziałów też w dokumencie się znajduje. Jeśli chodzi o istotę rewitalizacji, tutaj może to będzie jakieś powtórzenie, ale chciałbym tutaj, żebyśmy jeszcze raz mieli jasność tego, że rewitalizacja w tym momencie jest już postrzegana zdecydowanie inaczej niż była jeszcze kilkanaście lat temu, bo tutaj zaczynając w ogóle kwestię rewitalizacji w Polsce, to się zbiegło z wejściem naszym do Unii, no to wtedy rewitalizacją zajmowali się urbaniści, planiści, architekci, osoby związane typowo z zadaniami infrastrukturalnymi. Dlatego wtedy ta rewitalizacja faktycznie miała takie bardzo twarde podłoże. Mieliśmy wtedy właśnie te wszystkie kwestie rewitalizacji rynku, rozumianych jako wymiany posadzki, tak, postawienie jakiejś ławeczki, rewitalizację dróg, chodników i tak dalej. Wtedy to było na porządku dziennym. W tym momencie absolutnie nie możemy już w takim kontekście o rewitalizacji mówić. W tym momencie zdecydowanie w centrum są te problemy społeczne i nastawienie właśnie na ich rozwiązywanie. Zatem rewitalizacja to jest taki długotrwały proces, który poprzez długotrwałe i wzajemnie powiązane działania prowadzi do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego i tym tutaj musieliśmy się kierować właśnie jeśli chodzi o wszystkie zapisy w tym dokumencie. Zatem tutaj nie mogliśmy wpisywać tak naprawdę wszystkiego, musieliśmy tutaj wszystko, musiało być bardzo mocno powiązane ze sobą, no bo inaczej tutaj instytucje opiniujące tak naprawdę dalej by tego programu nie przepuściły. Jeśli chodzi o część programową, na nią składa się właśnie wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, czyli takie spojrzenie, jak wyobrażamy sobie ten obszar za 10 lat, cele rewitalizacji, kierunki działań i zadania, projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. I te projekty i przedsięwzięcia, one się dzielą na podstawowe projekty rewitalizacyjne i pozostałe, czyli tak zwane uzupełniające. Jeśli chodzi o tą wizję, ona została też częściowo nakreślona na podstawie elementów tutaj wypracowanych właśnie z osobami, które miały swój udział właśnie na warsztacie rewitalizacyjnym. No i tutaj zaproponowano właśnie taki zapis. W 33 roku obszar rewitalizacji jest miejscem zamieszkania dla silnego, zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców realizacji projektów rewitalizacyjnych udało się zmniejszyć nierówności społeczne oraz ograniczyć negatywne zjawiska społeczne. Współpraca przy planowaniu i wdrażaniu rewitalizacji sprawiła, że społeczność lokalna czuje się współodpowiedzialna za nowo powstałe przestrzenie i tutaj to jest bardzo też istotny aspekt, czyli kwestia zaangażowania społeczności lokalnej zarówno w opracowanie dokumentu, jak i później przede wszystkim w jego wdrażanie, tak aby też te osoby, które gdzieś tam może przyłożą się jakoś do jakiegoś zagospodarowania, a nawet jakiegoś skrawka tej przestrzeni, no będą później jakoś tam współodpowiedzialne za te elementy, czyli będą traktowały tą przestrzeń jako faktycznie wspólną, a nie taką niczyją. No i to właśnie sprawia, rewitalizacja przyczyniła się także do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej obszaru, a nowe przedsiębiorstwa nie tylko świadczą usługi dla mieszkańców, lecz także tworzą właśnie nowe miejsca pracy. Proces rewitalizacji prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego miał pozytywny wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatycznych. Dzięki poprawie stanu technicznego i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz obiektów mieszkalnych. Wszyscy mieszkańcy mogą łatwo korzystać z dostępnych usług miejskich, niezależnie od statusu ekonomicznego, wieku płci czy stopnia niepełnosprawności. I tutaj jeśli chodzi o te przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tak jak mówiłem, one się dzielą na te przedsięwzięcia podstawowe i tutaj akurat mamy jeden projekt uzupełniający, który właśnie wypłynął w trakcie i warsztatów, i tutaj wizji lokalnej, i te przedsięwzięcia podstawowe, ich jest 5 i to są projekty zintegrowane. Oznacza to nic więcej niż to, że one składają się zarówno z twardych, czyli takich infrastrukturalnych elementów, jak i miękkich, społecznych. To jest wymagane, bo tak naprawdę w tym momencie żaden taki twardy projekt bez tego mocnego wytłumaczenia i zaplecza społecznego nie mógłby do rewitalizacji w ogóle być wpisany i realizowany. I tak jak Państwo widzicie, tutaj wszystkie z tych właśnie projektów musieliśmy wykazać. Oczywiście niektóre troszkę bardziej, niektóre mniej naciągając, ale musieliśmy wykazać, że one faktycznie wszystkie jakoś tam oddziałują na te problemy w sferze społecznej. Dodatkowo niektóre tutaj z tych projektów zintegrowanych również wpływają na, chociaż w małym stopniu, ale jednak na rozwiązywanie tych problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych. I teraz skupię się tutaj na tych przedsięwzięciach zintegrowanych, na tych projektach zintegrowanych, bo one tutaj są właśnie tymi podstawowymi skierowanymi na to rozwiązywanie problemów zidentyfikowanych na obszarze. Jeśli chodzi o pierwszy projekt zintegrowany, czyli ożywienie społeczno-gospodarcze Placu Przemysłowa, czyli Bukowskiego Rynku wraz z poprawą bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Tutaj mamy 4 moduły, czyli takie podprojekty i to, co jest też istotne z tymi modułami, jeśli chodzi o takie czysto rewitalizacyjne podejście, idealnie byłoby zrealizować je wszystkie razem, bo one są wzajemnie powiązane, na siebie wpływają. Natomiast one zostały rozdzielone też z tego względu, że jeżeli pojawią się inne źródła finansowania spoza typowo rewitalizacji, na przykład jakieś kwestie związane typowo z działaniami gospodarczymi, to zawsze można wystąpić z takim projektem jako tylko z tym jednym modułem. Tak? No i tutaj mamy właśnie pierwszy moduł, to kompleksowy projekt architektoniczny rewaloryzacji rynku Bukowskiego. Drugi moduł to jest kompleksowa rewitalizacja tego rynku, czyli w pierwszym module mamy zaplanowanie tego też z interesariuszami, co już też wiem, że częściowo u Państwa się zadziało. Drugi moduł dotyczy już typowo tej rewitalizacji. No i później mamy moduł trzeci, czyli społeczne ożywienie rynku, i moduł czwarty, czyli gospodarcze ożywienie rynku, i tutaj właśnie to są te działania miękkie związane z tym i prowadzące do tego, że nam nie tylko chodzi o to, żeby przeorganizować ruch na tym placu, tak, czy jakoś przeorganizować kwestie parkingowe, wprowadzenie jakichś nowych nasadzeń czy ławek i tak dalej. Oczywiście to też jest gdzieś tam częściowo elementami projektu, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby faktycznie ten rynek zaczął pełnić z powrotem swoje funkcje, przede wszystkim też te gospodarcze, czyli żeby troszkę więcej tam się na nim działo. Projekt zintegrowany numer 2. Adaptacja terenów poprzemysłowych Bukowianki na cele społeczne, i tutaj mamy 3 moduły: adaptacja obiektów poprzemysłowych na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej, utworzenie właśnie tego Centrum Integracji Międzypokoleniowej jako to działanie miękkie, i budowa nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Centrum Usług Społecznych. Tutaj ten moduł jest bardzo otwarcie napisany, bo taka tutaj była właśnie wola. I takie tutaj też te fiszki trafiały. Program rewitalizacji jest przewidziany na 10 lat, więc tutaj w trakcie tych 10 lat, zanim to działanie będzie miało faktycznie miejsce, to tutaj ta koncepcja może się minimalnie zmienić, więc dlatego tutaj ten temat jest tak dość otwarty. Projekt zintegrowany numer 3, czyli zielony zakątek Centrum Buku, i tutaj w tym projekcie chodzi głównie o utworzenie parku, takiego z prawdziwego zdarzenia, parku miejskiego przy zbiegu ulic Dworcowej i Przykop, i drugi moduł, właśnie ten miękki, który musiał się tutaj pojawić, ożywienie społeczno-kulturalne parku miejskiego. Oczywiście te wszystkie działania, tutaj nie mówimy o jakichś głośnych koncertach, nie wiadomo czym w tym parku, ale o takim bardziej też mniej intensywnym, powiedzmy, zagospodarowaniu czasu, kiedy już ten park faktycznie troszeczkę wyprowadzimy bardziej do użytku dla mieszkańców. Projekt zintegrowany numer 4, czyli rewitalizacja budynku biblioteki i kina. oraz samego placu Stanisława Reszki. Mamy trzy moduły: modernizacja budynku biblioteki i kina, zagospodarowanie placu i utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych i projekt zintegrowany numer 5, czyli kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji. I tutaj mówimy przede wszystkim o wsparciu dla właścicieli budynków w celu dostosowania ich do odpowiedniego standardu użytkowego. Tutaj mówimy właśnie między innymi o tych budynkach wpisanych nie tylko do rejestru zabytków, ale też do gminnej ewidencji zabytków i rozwój usług społecznych oraz przeciwdziałanie marginalizacji lokalnej społeczności jako takie działanie, które częściowo i tak jest już prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale no tutaj również w takim dokumencie takie działanie miękkie powinno się właśnie znaleźć. To tyle, jeśli chodzi o zakres taki dość ogólny tych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tak jak mówiłem, w dokumencie wskazany jest nie tylko ta struktura zarządzania, ale to, jak on będzie wdrażany, jak on będzie monitorowany, jak tutaj właśnie partycypacja społeczna przebiegała i będzie przebiegała. Natomiast tutaj chciałbym na pewno zwrócić uwagę na to, że gminny program rewitalizacji też powinien z założenia być takim dokumentem, który nie będzie tylko takim dokumentem dla burmistrza, dla urzędu, tak, i on sobie będzie leżał. Jak najbardziej, no taki impuls, tak, czyli jakieś wprowadzenie tych działań, przede wszystkim tych działań właśnie infrastrukturalnych, które się wiążą oczywiście z dużymi kosztami, no to jak najbardziej tutaj po stronie urzędu między innymi jest. Natomiast ważne w rewitalizacji też jest to, żeby faktycznie ci mieszkańcy, ta lokalna społeczność też się zaangażowała i też była taka współodpowiedzialna za realizację tego programu. No i tutaj między innymi właśnie mamy jako ten organ doradczy Komitet Rewitalizacji, w skład którego mogą wchodzić właśnie mieszkańcy zarówno z samego obszaru rewitalizacji, jak i spoza, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, no i tak naprawdę wszyscy pozostali interesariusze, którzy są wymienieni właśnie już w tej uchwale dotyczącej zasad powoływania właśnie członków Komitetu Rewitalizacji. I na koniec właśnie kwestia konsultacji i opiniowania projektu tego dokumentu. Tak samo jak przy pierwszym etapie, również projekt gminnego programu rewitalizacji był wyłożony tutaj do publicznej informacji. Te konsultacje ogólnie trwały od 9 lipca do 13 sierpnia tego roku. W trakcie zostało również przeprowadzone spotkanie konsultacyjne. No i te uwagi klasycznie można było też składać za pośrednictwem formularza i ankiety internetowej. No i oczywiście te konsultacje trwały no ponad miesiąc, czyli tak naprawdę każdy mógł tutaj się zapoznać z tym dokumentem, przekazać jakieś swoje uwagi, spostrzeżenia czy propozycje zmian. No i to była tak naprawdę nie pierwsza, a kolejna forma zaangażowania społecznego tutaj, jeśli chodzi o ten dokument, no bo wcześniej mieliśmy te pierwsze konsultacje, ale mieliśmy też warsztaty, mieliśmy też ten nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, no więc wiele tutaj było tych momentów, kiedy każdy mógł tak naprawdę tutaj się wypowiedzieć też na temat tego programu. W trakcie, kiedy też trwały konsultacje, również wystąpiliśmy o opinie dotyczące tego programu. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji jest kilkanaście instytucji, które tutaj musiały się wypowiedzieć, jeśli chodzi właśnie o ten projekt. Albo się wypowiedzieć, albo tak zwaną milczącą zgodą też ten wymóg zasięgnięcia opinii został spełniony. I to opiniowanie tak naprawdę no, gdzieś tam między lipcem a sierpniem trwało. Na koniec sierpnia to opiniowanie się zakończyło. Poza tym opiniowaniem stricte z ustawy o rewitalizacji, czyli te kilkanaście instytucji, również była tutaj przeprowadzana ta kwestia związana z oceną oddziaływania na środowisko i tutaj zarówno Dyrekcja Ochrony Środowiska, jak i Inspektor Sanitarny odstąpili od konieczności przeprowadzenia tej strategicznej oceny, uznając, że faktycznie na tym poziomie tego dokumentu nie przewidują jakichś dużych oddziaływań na środowisko. I ostatnia kwestia związana właśnie z tym opiniowaniem to takie robocze opiniowanie z Urzędem Marszałkowskim jako z instytucją zarządzającą programem operacyjnym. Tutaj troszkę więcej na ten temat, bo to jest, no wszyscy wiemy, że ten dokument poza tym, że ma być z założenia, tak, do prowadzenia tej rewitalizacji, do wyprowadzania, tak, z tych zdegradowanych elementów, no to chodzi przede wszystkim tutaj też o to, aby pozyskać na jego podstawie środki, żeby tą rewitalizację prowadzić, a żeby te środki pozyskać od tak naprawdę niedawna, żeby w ogóle można startować w konkursie z rewitalizacji, gminny program rewitalizacji musi być wpisany na listę pozytywnie ocenionych GPR-ów przez Urząd Marszałkowski. I tutaj właśnie ten wpis tak fizycznie następuje dopiero po uchwaleniu tego dokumentu. Natomiast no, zdarzały się takie momenty, gdzie na przykład Urząd Marszałkowski zwracał uwagę, tak, że trzeba było poprawić ten dokument, no i żeby tutaj tego oszczędzić, no to też wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, aby on już tak na roboczo przejrzał ten dokument, przekazał swoje uwagi. Tych uwag kilka było. Wskazali też oczywiście, że nie wszystkie stricte zadania, które są wpisane w ten dokument, kwalifikują się tak jeden do jednego do dofinansowania typowo z tego priorytetu rewitalizacja, no ale oczywiście są też inne źródła finansowania. Ale konkluzując, te uwagi wszystkie, które Urząd Marszałkowski przekazał, zostały naniesione na ten dokument i w takiej formie, w jakiej on jest teraz, jeśli zostanie uchwalony, no to jest tutaj zielone światło od Urzędu Marszałkowskiego, aby ten wpis na listę był, no i docelowo, aby można się było tutaj starać właśnie o dofinansowanie, jeśli chodzi o rewitalizację. I tutaj też taka informacja dosłownie dzisiaj, bo tutaj dzisiaj też w Urzędzie Marszałkowskim było spotkanie dotyczące rewitalizacji. Faktycznie na ten moment gdzieś tam pierwsze konkursy z rewitalizacji w naszym województwie są przewidziane na koniec roku, ale możliwe, że ten nabór jeszcze zostanie przesunięty, bo tych GPR-ów na razie jest niewiele uchwalonych na liście, bodajże 4 na dzień dzisiejszy. Więc z jednej strony tutaj dla Państwa dobrze, no bo jesteście wśród tych jednych z pierwszych, natomiast no możliwe, że ten jednak nabór zostanie troszeczkę przełożony w czasie, ale jest też informacja, że będą też prowadzone, będzie też możliwość pozyskiwania grantów, jeśli chodzi o działania rewitalizacyjne, jeśli one też właśnie zostały wpisane do GPR-u. Te granty również będą przyznawane w podziale na te elementy miękkie i twarde, więc tutaj też ten podział musi być zachowany. I to myślę, że tyle, jeśli chodzi o moje przedstawienie. Dopowiem jeszcze tylko, bo o tym zapomniałem, jeśli chodzi oczywiście o konsultacje społeczne, tak samo z pierwszego etapu, jak i teraz z tego drugiego, no to sprawozdanie z konsultacji oczywiście jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i tam można się z tym sprawozdaniem zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o tutaj o te ostatnie konsultacje, no to na formularzu żadnych uwag nie było. W formie ankiety tam kilka takich odpowiedzi na otwarte pytania było i tutaj odniesienie się do tych właśnie poruszanych kwestii właśnie w tym sprawozdaniu się znalazło. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i pozostaję tutaj do Państwa dyspozycji, jeśli by były jakieś pytania czy wątpliwości.
Dziękujemy bardzo. Dokument dla nas bardzo ważny. Teoretycznie warty 70 milionów. na tą chwilę na tyle wycenione są te wszystkie programy. Otwierający tak naprawdę, znaczy się wymagany do dofinansowań, tak? Otwierający te drzwi do tych środków. Co to dalej będzie, to zobaczymy. Czy jakieś pytania z Państwa strony do programu? I znów cisza. Może się rozkręcimy za chwilę. Jak w przypadku pierwszego tematu. Nikt. W takim razie, panie Tomku, no, dziękuję bardzo. Chyba wszystko jasne.
Dobrze, to jeśli nie ma pytań, nie ma pytań, to dziękuję. Dziękuję bardzo.
Z tym wiąże się uchwała, tak? projekt uchwały, raport podsumowujący przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie otrzymaliśmy i z tym także się wiąże uchwała o powołaniu Komitetu Rewitalizacji. Tak? Ona, tak jak pan Tomek mówił, musi być na sesji pierwsza podjęta, a za minutę może być program rewitalizacji podjęty. Tak? Ważne, żeby zachować kolejność. Uchwały. Proszę pani sekretarz.
Może ja pana kierownika poproszę o omówienie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc i rzeki Trupiny w Buku.
Dobry wieczór. W tym miesiącu z tematów planistycznych będziemy mieć tylko zasadniczo jeden i to ten lżejszy gatunkowo, to znaczy przystąpienie do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Ta uchwała, którą przygotowaliśmy, jest odpowiedzią na wniosek inwestora, który już realizuje w rejonie ulicy Zakładowej w Buku swoją inwestycję budowy budynków wielorodzinnych. Czyli ulica Zakładowa, kierunek droga na Szewce przed przejazdem kolejowym po lewej stronie. Myślę, że dobrze ten teren kojarzymy. Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego pierwotnie z 2008 roku. Był on następnie dwukrotnie zmieniany i ostatnia zmiana to jest zmiana z 2001 roku, w wyniku której wprowadziliśmy na te tereny zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Czyli tak, tutaj mamy ulicę Zakładową. Inwestycja realizowana już w tej chwili jest tutaj, tak jak widzimy te czerwone prostokąty. I w 2021 roku inwestor dysponował tym terenem, który tutaj pokazuję. Udało mu się nabyć także sąsiednią działkę, rozwijał swoje plany inwestycyjne i wystąpił do nas wnioskiem o zmianę tego planu w tym zakresie, aby dopuścić inwestycję na powierzchni szerszej łącznie niż 4 hektary, co było usankcjonowane obowiązującym jeszcze planem. Przy czym te 4 hektary to nie jest kwestia tylko zabudowy budynkami, ale to wszystko to, co na tym terenie będzie miało miejsce na zasadzie przekształcenia terenu gruntów rolnych. Inwestor nabył ten fragment i dlatego ta uchwała, którą podejmujemy, ma taki nieregularny kształt w zakresie tego terenu. Pokażę tutaj go na załączniku do uchwały, też go tutaj gdzieś na pewno mamy. Ok. Także mamy to, co już jest zainwestowane. Niezainwestowany fragment, który już od dłuższego czasu jest we władaniu inwestora. Tutaj kolejne tereny i tu jeszcze mamy inną własność prywatną. Także to wszystko, co wydarzyło się do tej pory, to teren podlegający przekształceniu, wynoszący 4 hektary, jest zamiar większy, obejmujący ten fragment i ten fragment, przy czym szczegółów, od razu uprzedzam, że pytania, szczegółów co do zagospodarowania terenu jeszcze nie posiadamy, to był tylko ogólny wniosek z prośbą o przystąpienie do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania. Szczegółowy wniosek przewidujemy, jeżeli tą uchwałę wywołującą uda się podjąć, to szczegółowy wniosek spodziewamy się ślad zatem w ramach już procedury planistycznej na etapie wkładania wniosków do planu.
Czyli inwestor się rozbudowuje swoje osiedle.
Rozwija się, tak. Ma zamiary poszerzone inwestycyjne i taki wniosek do nas włożył, no i w związku z tym musieliśmy przygotować stosowny projekt uchwały.
Rozumiem, że całość podmieszkaniówka.
Tak, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Żadnych zakładów przetwórstwa?
Nie. To ja to może... Tu mamy obok już tereny, jeśli chodzi o tereny przemysłowe, ale ten wniosek tego nie dotyczy na pewno.
Czy jakieś pytania do tego z państwa strony? Wszyscy wiedzą, gdzie to jest i kto to tam. No to przechodzimy do następnych uchwał. Dziękuję.
Dziękuję.
Kolejna uchwała może uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu i gminie Bóg, jej jednostkom organizacyjnym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. Jest to nowa uchwała, którą chcemy uchylić istniejącą uchwałę, ponieważ mamy już uchwałę podjętą w 2011 roku w zakresie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Natomiast z wniosków pokontrolnych, które otrzymaliśmy z RIO, było zalecenie, ażeby Rada podjęła nową uchwałę z uwagi na to, iż ta uchwała jakby nie obejmowała samorządowych instytucji kultury. Dotyczy zarówno tych należności, które przypadają miastu i gminie, jej jednostkom organizacyjnym, natomiast nie obejmowała nas samorządowych instytucji kultury, a ponadto też nie uwzględnia zmian w obowiązujących przepisach. W związku z tym przedkładamy Państwu nową uchwałę, która reguluje kwestię udzielania ulg w tym zakresie. Z uwagi na to, że ulgi mają charakter pomocy publicznej, uchwała ta podlegała opiniowaniu zarówno przez ministra rolnictwa, jak i przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uwagi wszystkie, które zostały przesłane do nas, zostały w tej uchwale uwzględnione. No i w tym momencie już jakby uchwała jest gotowa do tego, byście Państwo mogli ją podjąć i procedować. Co do całego trybu i procedury udzielania ulg, no myślę, że tutaj nie będę tego omawiać, bo procedura jest prosta. Na wniosek oczywiście wnioskodawcy, co musi zawierać wniosek, jest opisane. No i myślę, że tutaj jakby nie jest to skomplikowane. Kwestia jest oczywiście w zakresie pomocy publicznej tego, czy nie są wyczerpane limity już, tak, ale to już jakby jest nasz obowiązek sprawdzenia, czy te limity jeszcze są, czy nie.
Ja bym miał prośbę do tej uchwały, żeby wytłumaczyć szczegółowo jej paragraf 10.
Czy chodzi o kwestię niedochodzenia należności, które nie przekraczają wraz z odsetkami 100 zł?
Tak, tak, tak.
O to chodzi.
Tak, ale też jest mowa o rekompensatach. Mhm. Rekompensata minimalna to jest 40 euro. Także około 170 zł.
Ale chodzi o to, że taka kwota jest? Czy...
Nie. Do każdej należności przysługują zgodnie z ustawą o transakcjach handlowych, przysługuje rekompensata za koszty windykacji. Minimalna rekompensata za koszty windykacji to 40 euro, czyli to jest mniej więcej 170-180 zł. A my nie dochodzimy tylko 100.
No ale mowa tutaj też o tych opóźnieniach w transakcjach handlowych, kwoty. Mhm.
I z tego tytułu przysługuje do każdej niezapłaconej kwoty 40 euro. Tam są jeszcze widełki, to w zależności od wielkości kwoty. Do 100 zł 40 euro przysługuje.
No i tego nie dochodzimy zgodnie z tym przepisem.
Ale...
Proszę? Ale chodzi o to, że... Mamy określoną tutaj kwotę zarówno w złotówkach, czyli tych 100 zł, jak i w przypadkach tych należności z tytułu rekompensaty, o których Pan mówi. Mhm. Czyli zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
Wpisujemy wprost kwotę 100 zł.
Proszę? Nie rozumiem. No nie wiem, no możemy to jeszcze przeanalizować.
Bardzo bym prosił.
Czy to tutaj jakby jest w sprzeczności jedno z drugim, aczkolwiek no nie sądzę, no bo
dla mnie ciot się nie klei, więc jakby to, nie wiem, przeanalizował prawnik.
No okej, dobrze, to jeszcze to przeanalizujemy.
Albo to prościej wpisać, bo intencją pewnie jest to, że nie dochodzimy tych 100 zł i tych kosztów za...
No tak, no ja tak myślę.
Ale wprost z tego nie wynika.
Proszę?
Ale nie, to nie o to chodzi.
no, wynikająca jakby wprost z należności, tak, która jest określona.
Tylko do tego, zgodnie z ustawą o transakcjach płatniczych, o zaległościach w transakcjach płatniczych, dochodzi jeszcze 40 euro do każdej. Także by trzeba było to jakoś chyba prościej wpisać.
No dobrze, też jakby to przeanalizujemy, żeby
mógł prawnik przeanalizować.
Żeby inny zapis tutaj zastosować, tak? Dobrze.
Dobrze, to idziemy dalej.
Może najpierw w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w miejskim żłobku Bukowianka w Buku. Przedkładamy Państwu uchwałę w sprawie zmiany wysokości opłaty, co jest związane z obowiązującą od 1 października 2024 roku ustawą nową o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka aktywny rodzic. Na pewno Państwo słyszeliście o tych świadczeniach, które będą przysługiwać rodzicom. Mamy tutaj na uwadze głównie świadczenie aktywne w żłobku, która będzie wynosić 1500 zł. I w związku z faktem, iż rodzice będą otrzymywali to świadczenie, została podjęta decyzja o wzroście wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku z obecnie obowiązującej do kwoty 1500 zł na dziecko. I tym samym z uwagi na to, że mamy obecnie obowiązujący bon żłobkowy, z uwagi na to, żeby już nie finansować pobytu ponad tą kwotę, którą rodzice otrzymają, jest propozycja uchylenia tej uchwały, czyli jakby likwidacji bonu żłobkowego na tą chwilę. To jest w paragrafie trzecim. Traci moc uchwała w sprawie ustanowienia bukowskiego świadczenia żłobkowego. Obecnie jest 550 zł i 400 zł jest dopłaty z bonu żłobkowego, czyli rodzice płacą 150 zł z własnej kieszeni.
A teraz będzie płacił za nich ZUS, bo te 1500 płatnikiem będzie ZUS.
Nie? Tak, rodzic składa wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia i to świadczenie jest wypłacane nam jako prowadzącym żłobek bezpośrednio na konto organu prowadzącego. Czyli nie dla rodzica, tylko rodzic składając wniosek zostaje jakby zwolniony z opłaty i ta opłata jest za niego uiszczana przez ZUS.
No tak naprawdę to tak jakby bezgotówkowo, tak? Tylko ja mam takie pytanie, bo o ile dobrze pamiętam, to ustawa UW przewiduje, że te 1500 zł dostają rodzice pracujący, a niepracujący dostają tam proporcjonalnie mniej. Tak? Do pełnego 1500, tak? Jeżeli dziecko jest w żłobku. No to ja wątpliwości nie mam. Państwo, jakieś pytania? Procedujemy.
A co w przypadku, jeżeli ten program zostanie kiedyś uchylony? Ta kwota zostanie? 1500 opłaty?
No to będziemy wówczas myśleć, żeby zmienić i ułatwić rodzicom.
Bo ja czegoś nie rozumiem, bo ja nie miałam nigdy dziecka w żłobku, więc muszę się dopytać. W tej chwili żłobek kosztuje generalnie 550 zł, tak? I z 550 pójdzie na 1500. No to tak, 1000 zł od razu w górę, to te dzieci tam nie wiem, jak będą miały dobrze, nie?
Dla mnie to wygląda tak, jakby teraz chciało się zarobić. No.
Aha, 550
nie pokrywało wszystkich kosztów funkcjonowania żłobka, tak?
Jaka maksymalna kwota opłat za żłobek była? Z wyżywieniem, ze wszystkim. Około 400, czyli całość z wyżywieniem 1000 zł wychodziła. No, ale tam mniej więcej, nie chodzi o 50 zł, nie? I teraz by było dla żłobka 1500. To dla żłobka dobrze.
Dla żłobka dobrze, rodzice również, ponieważ rodzic może wnioskować o całą tą kwotę do ZUS-u. Jeżeli rodzic będzie miał 550 zł do zapłacenia, to wnioskuje do ZUS-u 550 zł i my otrzymujemy 550 zł. A jeżeli rodzic ma możliwość wnioskowania 1500 zł, to my otrzymujemy 1500 zł z tego ZUS-u. Rodzic nie płaci nic.
Tak, ja rozumiem, tylko nie rozumiem kwestii, czemu można wnioskować o 550 albo o 500.
Rodzic może wnioskować tylko i wyłącznie do tej kwoty, do której jest czesne. Aha. Jeżeli mamy 550, to on maksymalnie może wnioskować do 550.
Czyli czesne pójdzie w górę i wtedy może wnioskować o 1500.
Tak, rodzic nie płaci w tej chwili nic. W tej chwili płaci 150 zł, a my się nie jeżeli ma się w sumie ZUS. A my wchodząc teraz w ten program, że tak powiem, i rodzic składa wniosek o 1500 zł, no to zyskuje żłobek. Rodzic nie traci nic, też nic nie zyskuje, tak?
Tak, a żłobek zyskuje, bo po prostu ma więcej kasy. Tak. To chciałam wiedzieć coś.
Państwo wyliczyło, że opieka nad dzieckiem w żłobku kosztuje 1500 zł i tyle daje tak jakby rodzicom, ale bez gotówków. Coś takiego.
Co to robić z żłobek co na dyszku? Nadwyżka jest pozorna, bo do żłobka trzeba dopłacać. Więc pieniądze będą w budżecie. No, umniejszą się przede wszystkim nasze wydatki na rzecz żłobka, czyli na utrzymanie kadry w ten sposób, nie? No, drodzy Państwo, no, chodzi o to, żeby podnieść tą stawkę maksymalnie tyle, ile daje państwo. No, przynajmniej no, rodzice nie będą na tym zarabiać. A przede wszystkim też dotyczy to też później bonu żłobkowego, bo żłobki wiedząc, że rodzice mogą dostać 1500 zł, mówię o tych prywatnych, no podniosą maksymalnie tą stawkę 1500, więc my też musimy pewne ruchy zrobić, żeby no, się zbilansowało. To jest tylko i wyłącznie, jeżeli państwo daje 1500 zł rodzicom, no to my musimy patrzeć na interes gminy przede wszystkim, tak? Żeby to nie zostało w kieszeni rodziców, no bo powinna się ta opieka im bilansować na zero. Wychodzą na zero w tym momencie. I taka jest intencja między innymi też tej uchwały.
A nadwyżkę przekażemy na utrzymanie szkół, bo to z finansowaniem oświaty nie wiadomo jak to będzie.
Nie ma nadwyżki, tylko to są zawsze wydatki bieżące, które jeżeli trafią do budżetu gminy te środki, to na pewno lepsza będzie kondycja gminy. I trudno w tym momencie mówić, na co te pieniądze. No żłobka, ale jako jednostki, ale gminy, oczywiście.
Żłobek utrzymuje gmina.
No. Szanowni Państwo, wybaczcie, że tak dopiero teraz dotarłem, ale wróciliśmy dopiero. Szanowni Państwo, mogę tylko żartobliwie powiedzieć, że jutro wydaje zarządzenie burmistrza miasta i gminy Bóg zakaz narzekania w gminie Bóg. Drodzy Państwo, katastrofa. Byliśmy w gminie Głuchołazy, rozładowaliśmy, bo jechaliśmy dwoma busami. W dwóch punktach rozładowaliśmy, bo mieliśmy palety z wodą i te środki ochrony osobistej i te różne artykuły, dary, które mieszkańcy przynieśli do remizy. Żeby w ogóle dostać się na drugą część miasta, która jest podzielona rzeką, uwierzcie mi Państwo, jechaliśmy kładką pieszo-rowerową, tym busem, był ruch dopuszczony tylko i wyłącznie przez służby, ale nas tam koordynował i prowadził inspektor od zarządzania kryzysowego z gminy, z urzędu. No i jechaliśmy tą kładką, gdzie normalnie musieliśmy się mijać z pieszymi. Jedyny dostęp przez tą kładkę. Drodzy Państwo, tragedia to mało. Ale tak cały czas myśleliśmy, będąc w Głuchołazach, gdzie tam trudno powiedzieć, jakie są skutki finansowe. Nowe inwestycje drogowe, nowe chodniki, wszystko wywrócone do góry nogami. Ale jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, to mówią, w ogóle takich sytuacji nie doświadczyli w 1997 roku. Ale mówili, ale to jest tutaj pikuś. Jedźcie sobie do wsi Bodzanów w gminie Głuchołazy. Za tablicą Głuchołazy od razu zaczyna się wieś Bodzanów. Wieś się rozciąga wzdłuż rzeki 7 kilometrów wzdłuż głównej drogi. Znaczna część mieszkańców jest w połowie odcięta w ogóle od dojazdu. Droga jest wywrócona. Wywrócona do góry nogami. Nie ma dojazdu do mieszkańców. Do części mieszkańców nie ma w ogóle dojazdu. Sołtyska, która już wiemy, że jest w ciąży, odcięta w ogóle od świata. Tam są ludzie odcięci od świata w tym momencie. Ale jechaliśmy też przez Nysę, żeby dotrzeć w ogóle do Głuchołaz. I w samej Nysie nas zatworzył, jak już wjeżdżaliśmy, widzieliśmy pierwsze jakby skutki tej powodzi. Jak sobie Państwo wyobrazicie, jak jest masa bitumiczna wylana na ścieżkę rowerową, wyobraźcie sobie taki pasek 30-metrowy. Myśleliśmy, że ta masa, to warstwy, nie wiem, 10 centymetrów, myśleliśmy, że to jest włożone przez służby, bo droga tam była zerwana albo cokolwiek. Woda wyrwała tą po prostu masę z tej ścieżki jak jedną płachtę i sobie tak po prostu przerzuciła. Drodzy Państwo, to jest niewyobrażalny widok. To, co tam jest. Wszystkie sieci, media, gaz, prąd, wszystko. Zresztą dzisiaj publikowałem te zdjęcia na Facebooku, ale to nie oddaje w ogóle tego, co tam się dzieje. Na razie tam jest jeszcze brak koordynacji. Totalny kataklizm. Totalny kataklizm. A ludzie w Głuchołazach mówią, że w lądku jest jeszcze gorzej. Nie? W lądku jest jeszcze gorzej. Także to z taką siłą ten żywioł przeszedł, że porażające. Organizujemy kolejną, jakby to, co teraz zobaczyłem na remizie w Strażnicy w Buku, już mieszkańcy po raz kolejne są tam te dary złożone. Już mamy na kolejny prawie, że transport, mamy chyba z 9 palet wody. Organizujemy na piątek znowu transport, już ciężki transport, żeby dowieźć, ale musimy jeszcze też i busem, żeby do tej samej wsi chociażby dotrzeć. My dzisiaj byliśmy przygotowani, że nie wiedzieliśmy, czy tam będziemy jeszcze też chodzić po wodzie. Każdy z nas miał kalosze. Uwierzcie mi Państwo, wjechaliśmy do tej wsi. Od razu nas otoczyło, jak jechaliśmy tym busem, otoczyło nas z 15 chłopa i się pytali, co macie. A my już zrobiliśmy rozładunek wcześniej, ale mieliśmy swoje kalosze. Po prostu jeszcze nasze kalosze po prostu wydaliśmy, bo oni po prostu potrzebowali. I widząc skalę tych potrzeb, dzisiaj też na miasto, na profilu miasta i gminy poprosiłem, żeby dziewczyny z promocji od razu opublikowały, jakie są potrzeby. Do posesji, całe posesje, wszystko mają tak zamulone z płoty. Tam jest jedna wielka rodzina, bo płotów nie ma. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne. Łopaty, wiadra, miotły, szczotki, tego typu materiał, jak możecie przekazać mieszkańcom, jeżeli mają możliwość, to na razie z wodą, to widzieliśmy w magazynach, mają, bo dużo jest darczyńców, zwożą z całej Polski, ale właśnie i chcemy tak docelowo, nie do magazynów, ale właśnie do konkretnych wsi dotrzeć, żeby po prostu te artykuły porozdawać najzwyczajniej, bo jest potrzeba. Na razie rozmawiałem z zastępcą burmistrza, bo burmistrz był w terenie, bo on akurat obsługuje go wojsko, bo oni tam planują też postawienie tymczasowego mostu przez wojsko. Też no, nawiązałem kontakt, mam do przedstawiciela tam spółdzielni rolniczej kontakt i też rolnicy się dopominali też, by chcieli w jakiś sposób pomóc i w przyszłym tygodniu z kolei zorganizujemy jakiś transport z płodami rolnymi. No, będziemy się tym zajmować, drodzy Państwo. No, pamiętam, jaki był odruch serca, jak była pomoc uchodźcom. Teraz pomagamy naszym. I tym bardziej jeszcze zdwojonymi siłami i chęciami powinniśmy to zrobić. Więc też bym prosił Państwa, żeby się przyłączyć do tego, bo naprawdę odbudowa tam gminy, no, to zajmie dekadę, może nie starczyć. Takie tam są potrzeby. I tutaj uwierzcie mi, że może ktokolwiek proponować jakiekolwiek wsparcie, czy to rząd, tyle i tyle pieniędzy, tam najpierw jest potrzebne ręce do uporządkowania tego. Do uporządkowania. Tam ludzie będą żyli w najbliższych latach w katastrofalnych warunkach. No i też nie ukrywam, ale też może, żeby nie przedwcześnie, ale też może jakieś tam z budżetu gminy, żebyśmy mogli uruchomić jakieś środki. Też będziemy rozmawiać tutaj z sąsiednimi gminami Dopiewo i w jakiej skali ewentualnie. No niekoniecznie, bo tak też w pierwszym odruchu myślałem, że od razu na tej pierwszej, teraz wrześniowej sesji, żebyśmy zabezpieczyli te środki, ale to nie ma teraz najmniejszego jeszcze sensu, bo urząd jest tam też sparaliżowany, a wiedząc, że chcielibyśmy przekazać jakiekolwiek środki, to musielibyśmy zawierać jakiekolwiek porozumienia. Na razie to jest jeszcze za wcześnie o tym mówić i pewnie dopiero w budżecie na przyszły rok byśmy mogli jakieś tam środki zabezpieczyć, ale też poczekajmy, co rząd, jakie propozycje, już jakieś kwoty padają indywidualnie do gospodarstwa domowego. Faktem jest też, że chcieliśmy zbierać i chcieliśmy uruchomić subkonto, żeby można było przyjmować te środki finansowe mieszkańców, ale udało nam się też porozumieć i uruchomiliśmy, znaczy wskazaliśmy konto, które uruchomiła gmina Głuchołazy, żeby ta pomoc szła tam docelowo, żebyśmy nie musieli pośredniczyć w tych środkach i się z tego też rozliczać, bo to nie ma najmniejszego sensu. No więc to są na chwilę obecną podstawowe jakby te kwestie. No i myślę, że Państwo jako Rada też przychylacie się do tego, że gmina powinna i będzie wspierać. No i też jak będą jakiekolwiek dowozy tam tych darów, to dzisiaj pojechaliśmy większą siłą, ale też dlatego, żeby moi współpracownicy, zresztą kolega Remigiusz Maciejewski też został poproszony tak na szybko. Wybaczcie Państwo, że nie miałem czasu też skonsultować z nikim. Nie chciałem, nie było czasu w ogóle na konsultację. Wczoraj godzina późno wieczorna Remigiusz się zdeklarował, że jedziemy. Chciałem, żebyście Państwo też jako przedstawiciel Rady był obecny. Był też dzisiaj Tomek Żubura, reprezentujący jednostki straży, pan Feliks Taburzyński, pan Konrad Woźniak. Chciałem, żeby oni byli, żeby widzieli, jak pojedzie jakikolwiek kierowca, żeby dokonać rozładunku tych darów, żeby była osoba, która już będzie mogła bez jakiejś tam wsparcia większego z urzędu w Głuchołazach, żeby mogła pokierować do jakich punktów, bo tam no nie ukrywam, że no paraliż miasta jest niewyobrażalny. Niewyobrażalny. To tyle z takiej jakby bieżącej relacji. Będę na pewno systematycznie informował przez media społecznościowe, jaka jest tam sytuacja, co robimy dalej. Więc wybaczcie Państwo, że dzisiaj też w takiej formie jestem na komisji. Także no, uznałem, że dzisiaj było najstosowniejsze, najsłuszniejsze, żebym tam też osobiście pojechał i podjął jakby rozmowy i będziemy tą pomoc kontynuować.
Tak, to niewyobrażalne, że to się dzieje no tak niedaleko, 200-250 kilometrów od nas, tak? Skończmy może omawianie uchwał i wrócimy do tematu za chwilę, panie burmistrzu. Dobrze?
Co nie ukrywam, że ja nie wytrwam do końca dzisiaj. Będę chciał.
Zostały nam dwie chyba czy trzy uchwały.
Ale ja już, drodzy Państwo, też tylko chciałem Państwu zrelacjonować tutaj moje współpracownice. Jak będą sprawy bieżące, to oczywiście to zapiszę. No dzisiaj od godziny 3 jestem na nogach, więc też bym nie chciał już tutaj, jestem już też wymęczony, że tak powiem, bo to nie jest łatwa sprawa, a to, ten obraz na miejscu, no naprawdę, drodzy Państwo, cieszmy się, że my tutaj mamy względny spokój i żadne jakieś tutaj znaczące kataklizmy, klęski nas nie doświadczają, bo to jest coś niewyobrażalnego. Coś naprawdę niewyobrażalnego. No te posesje, jak rozmawialiśmy z tymi mieszkańcami i relacje w postaci panie, sekundę, jakbym nie zdążył zamknąć drzwi, to by było po mnie. Sekunda. Sekunda. Rozumiecie? Tam każdy z tych powodzian przeżywa swoją tragedię. Co by było, gdyby moja żona wróciła 5 minut później z pracy? Nie byłoby jej. Takie historie dzisiaj słyszeliśmy. Tam akurat w Głuchołazach jest jedna osoba śmiertelna. Ale dopiero się okaże, bo zaginionych jest ponoć więcej. Także no... Wybaczcie Państwo, dzisiaj mój stan też i brak przygotowania, więc nie będę chciał Państwu tu przeszkadzać. W sprawach bieżących Pani Sekretarz stanie na wysokości zadania. Dziękuję bardzo.
Co najwyżej przekażę, jeżeli nie będzie, to przekażę Panu Burmistrzowi. Dziękujemy bardzo za tę krótką relację. Ja tylko dodam, że jest pełna gotowość w jednostkach OSP, tak? I na ten przykład jednostka OSP do Bieżyn, tak generalnie ludzie są zdeklarowani, jest deklaracja do SKKM-u i czekamy na dyspozycję tylko.
Rozmawiałem właśnie z zastępcą burmistrza na temat, czy są potrzebne ręce do pracy, do pomocy. Powiedział, że oczywiście, ale muszą być to absolutnie osoby samowystarczalne. Tam nie ma zagwarantowanych żadnych noclegów, żadnych możliwości wyżywienia, nie ma absolutnie nic. I te działania są absolutnie, no nie są jeszcze skoordynowane. Tam widzieliśmy dzisiaj właśnie, jak wkraczali tam w obsadzie chyba z 40, nie wiem czy to nazwać, żołnierzy WOT-u, którzy mają być do pomocy, ale tam nie ma koordynacji. Tam nie ma jeszcze koordynacji i jakikolwiek wyjazd no, groziłby niepowodzeniem. Więc na razie w formie bardziej uważam darów, chyba że tutaj Komenda Miejska wyrazi jasne oczekiwanie i będzie jakiś obóz zapewniony wspólnymi siłami, bo jakbyśmy wydelegowali tutaj druhów czy w ogóle mieszkańców, którzy by się zgodzili w formie wolontariatu, to wiecie, no, byłoby to no, kłopotliwe, bardzo kłopotliwe i niezręczne, bo by na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze uważam, że nie i poczekajmy. Na razie jeszcze tam tylko towarzyszą emocje, ale ci ludzie, jak rozmawialiśmy, bo z wieloma mieszkańcami tam rozmawialiśmy, podchodziliśmy, nawet jak widzieliśmy starszą osobę i niesie te zgrzewki, bo tam były te punkty odbioru tych darów, to pomagaliśmy donosić do posesji na tyle, ile mogliśmy. To oni są zablokowani. Tam nawet nie ma miejsca jeszcze na łzy. Do nich jeszcze to nie dotarło. Do nich to nie dotarło. Do nich nie dotarło i oni są absolutnie sparaliżowani. Ale owszem, są też i takie sytuacje, że ponoć w kolejkach się ustawiają cały czas te same osoby, żeby tylko wziąć dla siebie i dla rodziny jak najwięcej, mimo że już tych produktów nie potrzebują. Nie? I kradzieże są i z tym też muszą walczyć. I no. Wybaczcie Państwo, ja już się też będę żegnał.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Następna.
Kolejna uchwała to jest w sprawie zmiany uchwały nr 41/299 przez 2018 Rady Miasta i Gminy Bułk z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Bułk. Jest to zmiana uchwały, którą Państwo dopiero podejmowaliście w sierpniu. Wkradł nam się tutaj błąd, nie powiem. Nikt nie zauważył. No, takie przeoczenie, no, nie będę ukrywać. Z tego względu zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez wojewodę i mamy już to rozstrzygnięcie nadzorcze i wiemy, jaki jest błąd, aczkolwiek jak zostało wszczęte, to już żeśmy sobie tutaj przypomnieli, jaki błąd popełniliśmy. Zabrakło dwóch wyrazów. Tak naprawdę, mianowicie chodzi o każdą rozpoczętą godzinę zajęć i faktyczny pobyt dziecka, tak? Czyli o rozpoczętą godzinę i faktyczny pobyt dziecka. Także poprawiamy tą zmianę, która była podejmowana w sierpniu i nadajemy nowe brzmienie paragrafowi drugiemu w ustępie 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ustępie 1, wynosi 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w publicznej szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego. Czy jakieś Państwo macie uwagi do tego? Kolejna uchwała to jest w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i przystąpienie do realizacji projektu o nazwie Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. To jest projekt, który został Państwu wczoraj przesłany, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy Państwo wszyscy do niego dotarliście. Mianowicie pojawiło się ogłoszenie konkursu o tej właśnie nazwie Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, program realizujący inwestycje B113, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, komponent B, zielona energia i zmniejszenie energochłonności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Ponieważ jednym z warunków możliwości złożenia wniosku o udział w tym projekcie jest zgoda Rady Miasta i Gminy na złożenie takowego wniosku, w związku z tym przygotowaliśmy projekt uchwały, ażeby móc złożyć wniosek, a terminy naboru wniosków rozpoczynają się od 30 września tego roku. One co prawda będą trwały do 30 grudnia, no niemniej jednak decyduje jakby kolejność zgłaszania wniosków i do momentu wyczerpania alokacji. Także im wcześniej go złożymy, tym będzie większa szansa na pozyskanie tych środków, a możliwość jest uzyskania 100% dofinansowania oczywiście w zakresie kosztów kwalifikowanych. Kolejnym warunkiem jest oczywiście przeprowadzenie audytów energetycznych i uzyskanie oszczędności energetycznej w zakresie minimum 30% w stosunku do stanu istniejącego, czyli ta redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną jest w takiej wysokości. Także i tak robimy, przystępujemy do audytów energetycznych i po analizie tego, w jakim zakresie uzyskamy tą efektywność energetyczną, będziemy wtedy składać wniosek. No niemniej jednak, ponieważ to jest 30 września, ten termin otwarcia naborów, w związku z tym chcielibyśmy, ażebyście Państwo wyrazili zgodę na to, abyśmy mogli przystąpić do tej analizy audytów i do opracowania wniosków.
Czy jakieś pytania? Chodzi o wszystkie szkoły w gminie?
Wszystkie nie, ponieważ no, część już ma, na pewno szkoła powstała w Buku i Nieprószewo. Natomiast do Bierzeń Szewce ma, ale myślę, że też będą te analizowane jeszcze, czy coś tam więcej można zrobić.
Czyli wniosek na Buk, tak? A jak to wygląda, jeżeli chodzi o halę, bo szkoła i hala jest jakby z jednego węzła cieplnego. Mhm. Czy to będzie podpięte, czy wtedy tylko rozdzielone?
Znaczy hala na pewno nie, bo halę już analizowaliśmy w innych projektach i tutaj jest jakby problem co do samego dachu, który nie jest w stanie jakby udźwignąć tego obciążenia z paneli. I tutaj nawet były inne propozycje, ale póki co jakby chyba nie są brane pod uwagę co do ewentualnej tej fotowoltaiki, pewnie myślę na terenie obok. Natomiast no na pewno sam ten program dotyczy szkół, tak? Także hala tu jakby nie może być odrębnie uwzględniana.
To chodziło o to, że idzie w jednym ciągu po prostu cieplik. I rozdziela się po prostu na korytarzu na szkołę i na halę.
To będzie jeszcze analizowane. Trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie mogło być też uwzględnione, czy nie. No, na pewno będą brane pod uwagę te zapotrzebowania energetyczne, które są, więc myślę, że hala nie będzie mogła być wzięta pod uwagę, biorąc pod uwagę, że ten program dotyczy tylko szkół. Chyba, że coś tam się uda wymyśleć, ale na tą chwilę no myślę, że tak mówiąc wprost, nie znając jakby szczegółów i tego, jak to wygląda, no to myślę, że tylko szkołę będziemy mogli wziąć pod uwagę, natomiast no jeżeli będą inne możliwości, to myślę, że też będzie to rozważane.
Jeszcze ktoś może coś do tego? Ja bym miał taką uwagę, żeby rozważyć, bo informację o tym naborze wysyłałem panu burmistrzowi. I taki pomysł, mówi pani, że szkoła w Dobierzynie jest ocieplona, termomodernizowana i ma panele, ale wtedy termomodernizacja tak dziwnie się odbyła bez wymiany okien. A okna są 30-letnie, już swoje przeżyły, nieszczelność mają, zimą hula. Także wiatr przez nie, także można by było pod tym kątem to rozważyć. No, zrobić jakiś tam audyt energetyczny pod tym względem.
Dobrze, przekażę to. Zobaczymy, jak tutaj pozwoli czas i środki.
A nowe okna w szkole by się przydały. Nawet rolety też, nie? Bo wiadomo, że to są duże okna, szybko się nagrzewają. W tym roku we wrześniu nawet był mus skrócenia lekcji z powodu upałów. A swoje też dokłada, wiadomo co. Bo trzeba okna zamykać. Dziękuję.
Dobrze, będzie to przekazane.
Do tej uchwały nic więcej. Coś mamy jeszcze z uchwał? Nie ma.
Na tą chwilę nie ma budżetu,
nie ma,
ale będzie budżet
i WPF-u właśnie. Tak. Będą, tak?
Będą. Tu pani skarbnik potwierdzi na pewno.
Chodzi na tą sytuację, że pan burmistrz był bardzo zajęty. Rozumiem. To niestety musimy to przełożyć.
Tak jak mówiłem wcześniej,
ale będą materiały.
Mamy na razie jakiś okres przejściowy, pani skarbnik, więc rozumiem.
Ale to nawet nie jest mojej winy, tylko akurat ta sytuacja tak.
Przez ten okres przejściowy, powiedzmy do końca roku, jest dopuszczalne takie późne otrzymywanie tych uchwał, ale później byśmy chcieli już tak bardziej bieżąco. Wiem, że to jest ciężkie, wiem. Ale wolelibyśmy jednak dostawać, przynajmniej przed komisją, uchwałę budżetową i WPF. Ten zarys ogólny. Dobrze, czyli uchwały więcej nie mamy. Przechodzimy do ostatniego punktu. Sprawy bieżące. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś sprawy bieżące? O, proszę bardzo. Mikrofon.
Chodzi o ulicę Kwiatową. Kiedy zostanie rozpoczęty właściwa budowa tej Kwiatowej? Ponieważ, no tak jak już mówiłam, bloki numer 4, 6, 8 są w miarę utwardzona jest ta droga przed tym położeniem kostki. Tak, kolejne trzy bloki zostało wszystko rozkopane. Po opadach jest tam jedno wielkie błoto. Mieszkańcy są rozgoryczeni. Poza tym na tej ulicy jest ciemno. Nie ma latarni. Teraz już godzina 19, już jest ciemno. Oświetlają tylko bloki i mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie i życie.
Znaczy, czekamy na pozwolenie na budowę. Na tą chwilę jest ono już, znaczy po analizie pracowników Starostwa Powiatowego, bo dzisiaj pozyskiwaliśmy informacje, no niemniej jednak jeszcze no nie jest wydane i dopiero w momencie, kiedy będzie pozwolenie na budowę, a tak szacujemy, że no niestety, ale jeszcze około 2 tygodni, dopiero wówczas będzie można przystąpić do tych prac budowlanych, bo tak jak pani powiedziała, no teren jest przygotowany i generalnie czekamy na dokument pozwalający na to, żeby...
Pół ulicy jest przygotowane.
Proszę?
Pół ulicy jest przygotowane.
No, czy ale do tego czasu myślę, że będzie całość już przygotowana. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie, to jest jakby kolejny etap. Dopiero w momencie, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę, będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia.
Wejdę pani w słowo, ponieważ rozmawiałam z panią Iloną Dębską i mi powiedziała 2 tygodnie temu, że pozwolenie na oświetlenie już jest i za chwilę w przyszłym tygodniu wejdą i będzie robione. Nie ma do tej pory. Więc ja nie wiem, które informacje są prawdziwe, a które nie są im prawdziwe.
Dzisiaj też jestem po rozmowie z panią kierownik i przekazuję takie informacje, jakie od niej uzyskałam, że nie ma możliwości, ażeby procedowali dwa pozwolenia na tym samym terenie i trzeba po prostu poczekać, aż zostanie wydane jedno pozwolenie i dopiero będzie wszczęte postępowanie co do wydania pozwolenia na kolejne pozwolenie na budowę na tym samym terenie, czyli tych samych obejmujące te same działki.
A proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli nie było pozwolenia na budowę, to jak można było wejść na to i zacząć robić? No nie wiem, no ja nie znam się, więc...
Były wcześniejsze już pozwolenia. Tam jest kilka pozwoleń na budowę. Jest pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej, na budowę kanalizacji na instalację sieci wodnej, wodno-kanalizacyjnej, na budowę drogi wewnętrznej. Także to jest czwarte pozwolenie na budowę, a oświetlenie będzie objęte piątym pozwoleniem na budowę. Także to wcześniejsze prace, które były wykonane, są wykonane na podstawie innych pozwoleń na budowę.
Aha, czyli rozumiem, że jeżeli musi być najpierw jedno skończone, żeby móc wydać, starostwo mogło wydać kolejną decyzję na kolejny etap, tak?
Tak to wygląda.
To do stycznia będziemy mieć ją zrobioną? Jak tak jest termin zakończenia inwestycji?
No taki jest termin i myślę, że wykonawca się zmieści w tym terminie.
Bo przez 2 miesiące nie było nic w okresie letnim robione.
No bo cały czas trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, także no niestety trochę to trwa wszystko.
Dobra, to jest jedna. Ulica Szkolna była teraz remontowana i przy szkole, przy figurze podczas opadów tam się zbiera woda, jest duża kałuża. Czy można tam jakoś nasypać jakiegoś, utwardzić to podłoże, bo tam jest jedno wielkie bajoro, kolokwialnie powiem.
Ale mówi pani o tych uwagach, które były w piśmie złożone,
to też,
tak?
Tak. No i to... ulica krótka tak samo teraz po tych opadach. Częściowo tam, gdzie była taka duża kałuża, gdzie mieszkańcy interweniowali, ona została wyrównana, utwardzona, ta powierzchnia, ale reszta drogi jest w opłakanym stanie. Nawet ostatnio ten krótki odcinek do mieszkańców, tam do państwa Krzyżaniaków, Lach czy jakoś tak. Tam jest jedna wielka kałuża, oni nie mogą wejść do swoich posesji. I żeby też tam wyrównać i może utwardzić tą drogę.
No to przekażę co do krótkiej. Natomiast jeżeli chodzi o szkolną, to te wszystkie uwagi, które państwo złożyliście w piśmie, one zostały przekazane inspektorowi nadzoru i on analizuje je. Dobrze. Także czekamy na odpowiedź z jego strony.
Ja mam teraz pytanie, kto nadzoruje sale wiejskie, wiejskie domy kultury? Tutaj z ramienia gminy. Nie wiem, czy pod co one podlegają, czy pod MGK?
Pod urząd, nie, pod urząd podlegają. Pani Ania Skotarczak się zajmuje.
Bo wie pani co, sala wiejska w Nieprószewie jest niedoposażona. Tam, żeby zrobić imprezę na 30 osób, to nie wiem, czy będą jakieś naczynia w całości. A poza tym wynajmujący są wprowadzani w błąd, ponieważ osoba, która zarządza tą salą, twierdzi, że nie ma zmywarki, jest tylko wyparzarka. A to jest nieprawda, bo to jest zmywarka. Powiem, ponieważ byłam radną i wielokrotnie robiliśmy imprezy na sali i poza tym poprzednia pani sołtys kupowała to jako zmywarkę, a nie wyparzarkę.
Przekażę pani Ani Skotarczak, żeby przekazała osobie, która tam się tym zajmuje, żeby nie wprowadzała w błąd osób, które wynajmują to pomieszczenie.
No właśnie, pomieszczenie. Bo to jest naprawdę, sala ma potencjał.
Tutaj chodzi o coś innego. Tutaj chodzi o to, że w miejscach takich jak sala, gdzie są jedzenie, nie może być zmywarka, tylko musi być wyparzarka, ale bardzo często stosuje się zmywarkę jako wyparzarkę, bo jest funkcja wyparzania.
Jeżeli można, to kwestia doposażenia wiejskiej sali. Jest wrzesień, zebrania wiejskie, uchwalamy budżety sołeckie. Można tam ująć taką pozycję.
Tak,
ewentualnie my tak przynajmniej do bieżenia tak robimy co jakiś czas.
Nie wiem, że
coś tam dokupujemy, wymieniamy i tak dalej.
Ja rozumiem.
No wiadomo, jak jest użytkowana, to się tłucze.
No? Jak byłam radną, to również z funduszu sołeckiego co roku doposażaliśmy salę wiejską, ale ta u nas już od dobrych paru lat nie była doposażona. Krzesła są w opłakanym stanie. Tam naprawdę wymaga się, żeby przyjść i zobaczyć. Czy coś wiadomo o kontroli w przedszkolu Złoty Kogucik? Kiedy będzie? Czy była?
Tak, będzie od 7 października się rozpocznie. Zostało wysłane zawiadomienie do przedszkola o rozpoczęciu kontroli i przewidywany termin do końca miesiąca październik.
I takie ostatnie, ja wiem, że to jest błahy, może błaha prośba, ale moja poprzedniczka prosiła na ostatniej chyba sesji, jeszcze za jej kadencji, żeby w Niepruszewie również posadzić krokusy, tak jak jest to w Buku, ponieważ bardzo ładnie to wyglądało na wiosnę. Chodzi o skwer tutaj przy ulicy, przy Wawrzyńcu, przy figurze Wawrzyńca. To jest ulica Poznańska a Akacjowa i na osiedlu tam przy Jarzębinowej, tu a Jaśminowa.
Tu pewnie pan Leszek Mensold sprostuje sprawę, bo jesteśmy po rozmowie z mieszkanką Niepruszewa. Zresztą pan Rany tu jest po wielokrotnych rozmowach. I jeżeli chodzi o figurę, to tam była mowa o posadzeniu tu i z tego co pamiętam. Natomiast te krokusy jak najbardziej na terenie osiedla miały być posadzone. I tu jest jakby temat, można powiedzieć, w trakcie realizacji. Burmistrz obiecał, że po dożynkach się tym tematem zajmie.
Okej, dobra, dziękuję. To wszystko.
Proszę bardzo, pani Mario.
Ja w sprawie ulicy Mylnej zgłaszałam, pisałam maila do pana burmistrza 8 sierpnia. Wczoraj rozmawiałam z państwem Gugniewiczów. Także była wyrówniarka, dojechała do skrzyżowania, ale ten kawałek od Stróżyka do figury już nie pojechali. Ale tam są dziury, tam by musiało być wyrówniarka, ale też jakieś kamienie, bo takie miękkie to im nic to nie da. Oni mają kaczki, tam im właśnie te zarodniki, jak przyjeżdżają samochody po jajka, bo oni mają na jajka, odpadają, także oni, no ten temat się ciągnie od 2012 roku. Później też zgłaszałam wykoszenie trawy przy torach wzdłuż torów, jak jedziemy o Czerwc, bo tam jeżdżają hulajnogami i rowerami młodzież na pociąg. I dzisiaj właśnie jadąc, bo też napisałam maila, mówił pan burmistrz, że pojedzie sprawdzić, ale dzisiaj właśnie zadzwoniłam do tej pani, co mi to zgłaszała. Okazało się, że nadal nie jest wykoszone. No i szyby w wiatach przystankowych. Zgoda i kasztany na dobierze. Ale ja tutaj mam prośbę do moich koleżanek i kolegów. My narzekamy, tak jak burmistrz mówił. Ja mam taką prośbę, żebyśmy może z naszych diet, kto ile uważa, złożyli się i pokupili, bo tu mam właśnie informację, co potrzeba, bo woda, proszki na tym, ale tu są potrzebne łopaty, szpadle, mocne grabie, taczki, wiadra, miotły, szczotki, ścierki, mopy. Może to, bo ludzie indywidualni to oni kupią ściereczki na tym, ale może my się złóżmy i kupmy jakieś taczki z dwie, kupmy jakieś grabie, kupmy ten sprzęt, żeby oni mieli czym tam pracować. Nie żałujmy, bo jeśli tu burmistrz mówi, że to jest nędza i rozpacz, naprawdę, złóżmy się i sfinansujmy też, żebyśmy coś od serca im dali. Dziękuję.
Pani burmistrz coś odpowie? Znaczy nie, na to ostatnie, tylko tam wcześniej.
Już. Jeżeli chodzi o te szyby, to wiem, że było zgłaszane, jakby znam temat, już też tutaj z pracownikiem rozmawiałam na ten temat, także to będzie zrobione. No co do tej Mylnej, no to przekażę, tak? No bo jeżeli dojechali tylko do części, a pozostałej części nie zrobili, no to musi być uzupełnione, jakby zrobione. I to wykoszenie trawy, no to...
Do tej figury, tam są dziury takie właśnie, bo tutaj była taka tarka i oni to niby zrównali, ale już kawałek dalej mówi, że nie pojechali, które właśnie miałam tu.
No dobrze, no to będzie przekazane, żeby to zostało uzupełnione i jakby wykonane i tak samo to wykoszenie trawy, tak, będzie zgłoszone.
Ja też mam właśnie sprawę właśnie tej wyrówniarki, bo na Otóż Józefowo w ogóle też nie dojechała, ani na Otóż Wygodę. A mamy takie dziury, że nie idzie jechać. Ja mówiłam na ostatniej sesji właśnie tą sprawę i naprawdę ludzie, mieszkańcy mi dzwonią, co ja mam mi odpowiadać bez przerwy.
Znaczy przekażę, no myślę, że wszędzie jednocześnie nie są w stanie, nie? Także jakiś harmonogram na pewno będzie sporządzony i ta wyrówniarka pojedzie w poszczególne miejscowości.
No i bardzo bym prosiła.
Znaczy niech pani powie dokładnie, które drogi, nie? Czy wszędzie, czy jakieś są szczególne, takie, które w pierwszej kolejności by musiały być?
Pewnie prominista.
No tu otóż Józefowo i otóż tutaj na Wygodę. I jeszcze właśnie
Tak. Prominista na Wygodę.
I jeszcze chciałam się zapytać, czy już wiadomo, co z drogą otóż Wygoda? Czy jak długo te dofinansowanie, jaki mamy czas w ogóle na wykonanie zadania, żeby nam to dofinansowanie nie przepadło? Czy coś już wiadomo? Tam były prawie 3 miliony dofinansowania z zewnątrz.
Znaczy ja wiem, że jest to dofinansowanie, jest przetarg ogłoszony, natomiast no burmistrz jeszcze nie podjął decyzji ostatecznie co do tego, czy będzie to zrealizowane, czy nie, także nie potrafię powiedzieć.
To na sesji będę się pytać. No, dziękuję bardzo.
Pan Paweł.
Drobnostka. Mieszkaniec ulicy Rochalsk zgłaszał taką małą, drobną rzecz. Na ulicy Kwiatowej, na osiedlu Kwiatowym jest tablica, która informuje o dofinansowaniu inwestycji, taka dosyć duża tam dofinansowanie. Ona idealnie stoi i zasłania przejście dla pieszych. I tylko zwrócił mi uwagę, bo miałem z nim spotkanie, że jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii na pasach, to będziemy mieć...
Od ulicy Rocha, tak?
Tak.
Ta tablica.
Tak. Żeby ją postawić w poprzek, żeby nie zasłaniała znaków drogowych. I druga rzecz, to dostałem od mieszkanki zapytanie a propos, czy gmina ma jakieś badania na temat klimatu rowerowego. Jest coś takiego, dbamy o warunki jazdy rowerem w polskich miastach i gminach. Wysłała mi taką informację, można wypełnić ankietę i uzyskać jakieś badania wpływu rowerowego. Nie wiem, co to ma do końca na celu też tutaj jakby u nas. No, mamy ścieżki rowerowe. Uważam, że jeżdżenie rowerem jest zdrowe, ale no, czy my mamy jakieś wyniki, jakieś coś w tym stylu, żeby mógł pani odpowiedzieć?
To znaczy te badania, jeżeli chodzi o tą kwestię tego klimatu rowerowego, są przeprowadzane przez Metropolię Poznań. Na stronie naszej też była informacja o tym, że mieszkańcy mogą brać udział w tej ankiecie. Także ten temat jakby był ankietowany. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, też to ich nie ma. Dopiero jak będą, to otrzymacie. To będą przekazane do gminy, więc jeżeli państwo chcecie,
to... Czyli można powiedzieć, że jak będą...
Tak, to będą udostępnione, tak.
Dobra, dziękuję.
Bo to jest zrobione pod kątem właśnie zapotrzebowania na ścieżki rowerowe głównie.
Czy ktoś jeszcze? Jakieś zapytanie? Problem? Nie widzę. W takim razie zamykam posiedzenie wspólne Komisji Budżetu Oświaty, Rolnictwa i Spraw Socjalnych. Dziękuję bardzo.